Witam serdecznie, chwała Bogu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być na tym miejscu i pragnę podziękować pastorowi, pragnę podziękować Bartkowi, pragnę podziękować liderowi młodzieżowemu i każdemu, kto przyczynił się do tego, abym dzisiaj miał ten przywilej być razem z wami. I poczytuję to sobie naprawdę za wielką radość, aby w tym miejscu razem z wami wspólnie uwielbiać Boga, wspólnie uczyć się z Jego słowa, wspólnie modlić się i mieć udział w czymś tak fantastycznym, jak zgromadzenie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Przywożę również pozdrowienia z południa, ze zboru w Katowicach, w którym jestem i tam posługuję, a też i z innych zborów południowych, którym też, jak mogę, dopomagam. Także te zbory chrystusowe z południa pozdrawiają was i myślę również, że też wspierają w modlitwie to, co tu się dzieje. Pragnę podziękować też młodzieży, która pomimo niewyspania, pomimo zmęczenia, wczoraj wytrwale siedzieli, słuchali i mam nadzieję, że również to przyniesie wiele, wiele pożytku do waszego życia, do waszych serc, ponieważ Boże Słowo ma moc. Boże Słowo, jak czytamy w Księdze Jeremiasza, jest jak młot, który kruszy skały. Ludzie, którzy pogubili się. Ludzie, którzy zabłądzili, ludzie, którzy zgubili się, marzą tylko o jednym, żeby znaleźć drogę do domu. Wy tu macie też kopalnie nieco inne niż my na Śląsku. Wy wydobywacie miedź, my wydobywamy węgiel. Ale myślę, że górnicy, kiedy doświadczają czegoś takiego jak jakieś tąpnięcia, kiedy pracują na dole i są zasypani w swoich kopalniach, mają tylko jedno pragnienie, że ktoś po nich wróci. Ludzie odcięci od świata z powodu różnych katastrof, z powodu różnych kataklizmów możemy obserwować w mediach, czy to jakieś huragany, czy tsunami, czy jakieś tąpnięcia. I ludzie, którzy właśnie są w takich trudnych sytuacjach, odcięci od prądu, od telefonu, od może wody pitnej, marzą tylko o jednym i żyją nadzieją, że nie zostaną zapomniani i że ktoś po nich wróci. I wszyscy marzą tylko o jednym, żeby znowu znaleźć się w domu, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie ktoś mnie kocha, żeby znaleźć się również w tym miejscu, gdzie ja kocham innych, żeby znaleźć się tam, gdzie ktoś na mnie czeka. I chcę wam powiedzieć, dobrze jest mieć dom. I dobrze jest wiedzieć, że w tym domu jest ktoś, kto mnie kocha i na mnie czeka. I rozmawiając dzisiaj rano z żoną, wiem, że ona jest w domu, wiem, że mój synek jest razem z nią i wiem, że oni na mnie czekają i się nie mogą doczekać. Dlaczego? Bo mnie kochają, a ja kocham ich. I dobrze jest mieć dom. I dobrze jest wiedzieć, że ktoś w tym domu na mnie czeka. Ale chcę wam powiedzieć, my mamy dom. Pozwala nam to żyć nadzieją, że kiedy przychodzimy do Boga, kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi, to tym samym gdzieś w naszym sercu pojawia się taka tęsknota za domem. I dobrze jest wiedzieć, że mamy dom. Biblia mówi, nie rękoma zbudowany, ale dom wieczny. I dobrze jest wiedzieć, że ktoś tam w tym domu na nas czeka. Ale jeszcze lepiej jest wiedzieć i żyć nadzieją, że ten ktoś, kto tam na nas czeka, że ten ktoś, kto nas kocha, po nas wróci. Po nas przyjdzie i zabierze nas tam, gdzie, jak mówi Pan Jezus w Ewangelii Jana, przygotował nam miejsce. I dzisiaj chciałbym dzielić się Bożym Słowem z Ewangelii według świętego Mateusza zapisanym w 25 rozdziale. Ewangelii Mateusza. Przeczytamy Słowo Boże od 1 wersetu do 13. To słowo jest nazwane podobieństwem o 10 pannach. I czytamy takie słowa. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy swoje lampy wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem powstał o północy krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Chciałbym dzielić się z wami czymś, co wierzę w dobie, w jakiej żyjemy, w czasach, w którym przyszło nam żyć, jest bardzo ważne. I myślę, że ono odpowiada również na pytanie, czy nadałeś swojemu życiu właściwy kierunek. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj skoncentrowali się na postawie swojego serca, abyśmy skoncentrowali się na tym, czy moje życie zmierza we właściwym kierunku, czy nadałem swojemu życiu ten właściwy kierunek w stronę tego domu wiecznego, w stronę miejsca, o którym Pan Jezus powiedział, że nam przygotował. I wiecie, gdy czytamy w tym fragmencie, że Jezus mówi, wtedy będzie podobne Królestwo Niebios, to chcę wam powiedzieć, że to odnosi się do konkretnego czasu i zapowiada konkretne wydarzenia. I żeby lepiej zrozumieć, kiedy będzie to wtedy, żeby lepiej to przyswoić, dobrze jest po prostu sięgnąć w głębszy kontekst fragmentu Bożego Słowa. Dobrze jest spojrzeć szerzej na tą historię, nie tylko ją zabrać, wyrwać gdzieś z jakiejś całości i próbować coś tutaj na tym zbudować, ale dobrze jest sięgnąć, popatrzeć nieco szerzej na kontekst, w jakim te słowa padają. I wiecie, rozdziały 24 i rozdział 25 Ewangelii Mateusza zawierają wypowiedź Pana Jezusa na temat czasów ostatecznych i Jego powtórnego przyjścia. A więc nie coś, co jest, wiecie, jakimś mitem, nie coś, co jest legendą, ale coś, co jest faktem zapowiedzianym przez Jezusa Chrystusa, że to wtedy, czy zbliżamy się do tego wtedy, to wtedy kiedyś nastąpi. I możemy powiedzieć tak, że zbliżamy się do czasów, kiedy Jezusa wtedy to będzie nasze dzisiaj. Czy to będzie nasze pokolenie? My nie wiemy. Pan Jezus mówi, tego nikt nie wie. A więc nie będziemy sobie tutaj, wiecie, patrzeć na wydarzenia i sobie coś tutaj notować i może jakieś daty próbować ustalić. Ale nieuchronnie, chcę wam powiedzieć, zbliżamy się do właśnie tego momentu, zbliżamy się do tego miejsca, kiedy Jezusa wtedy, 2000 lat temu, będzie już oznaczało nasze dzisiaj. I Pan Jezus wygłasza tą mowę, wygłasza to podobieństwo w odpowiedzi na pytanie uczniów, a stawiają to pytanie w trzecim wersecie 24 rozdziału. I oto, o co pytają Pana Jezusa. Powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia. I Pan Jezus zaczyna swoje poselstwo, wiecie, w niezwykły sposób. Pierwsze słowa, które padają po pytaniu, to baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Oto pierwsze słowa, które wypowiada Chrystus na pytanie uczniów, no kiedy, Panie Jezu, powiedz coś nam więcej na ten temat. I pierwsze, co Jezus mówi, baczcie, uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł. A ta mowa, to w czym zawiera się również ta historia o 10 pannach, kończy się słowami, słuchajcie, zapisanymi w 25 rozdziale, w 46 wersecie i odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Zobaczcie, jak to się zaczyna, jak się kończy. Pan Jezus mówi, uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł. A kończy słowami, bo co się stanie? Jedni pójdą na wieczną kaźń, a drudzy pójdą do życia wiecznego. A więc chcę podkreślić, chcę zauważyć i chcę się uderzyć w pierś, że gra idzie o najwyższą stawkę. Gra idzie o moje i o twoje życie. I to wiecie nie tylko tutaj, jak my sobie to życie spędzimy, ale tu wchodzi w grę twoje zbawienie albo twoje potępienie, twoje życie wieczne z Bogiem albo życie w oddzieleniu od Boga. Niebo lub piekło. Moje i twoje życie na tej planecie. Moje i twoje wybory, których dokonujemy tutaj, zadecydują nie tylko o kształcie, o formie, o jakości naszego życia tutaj. Ale przede wszystkim zadecydują o tym, gdzie spędzę swoją wieczność. I co się ze mną stanie, kiedy przyjdzie czas mojego pożegnania się z tą doczesnością. Wiecie, słowo zwiedzenie, bo Pan Jezus mówi, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. I słowo zwiedzenie oznacza tutaj wprowadzić kogoś w błąd, oszukać, omamić, bądź prowadzić błędnymi drogami. Takie jest znaczenie tutaj tego słowa. I moje pytanie po raz kolejny, czy nadałeś swojemu życiu właściwy kierunek? Czy jesteś pewien, że zmierzasz we właściwą stronę? A może no po prostu coś tak bezwiednie przyjąłeś i idziesz za tym i tak naprawdę nie wiesz, po co idziesz, nie wiesz, gdzie idziesz i nie wiesz, co z tego wyniknie. I moje pytanie, i będę to powtarzał, również tyczy mnie i mojej rodziny. Czy ja i moja rodzina, czy my idziemy we właściwym kierunku? Czy ja swoją rodzinę prowadzę we właściwą stronę, czy nadałem właściwy kierunek? Wiecie, kilka lat temu miało miejsce takie zdarzenie. To było nawet w mediach. Można było o tym usłyszeć. Pisały o tym również gazety. Obywatelka Ekwadoru miała lecieć z Barcelony do Madrytu. I wiecie, w Barcelonie wprowadzono ją w błąd. Czytaj, zwiedziono. Poprowadzono błędną drogą. Może nie w tą bramkę, co trzeba, ale tak się jakoś stało, że zamiast wsiąść do samolotu, który leciał do Madrytu, poprowadzono ją, zwiedziono ją i wsiadła do innego samolotu i wylądowała w Balicach pod Krakowem. I wiecie, ta kobieta podczas... Ja sobie próbowałem tą sytuację wyobrazić. Ta kobieta podczas całego swojego lotu może była przekonana, że leci we właściwym kierunku. No chociaż ja tak, wiecie, na chłopski rozum, to myślę, że czas podróży tutaj mógł jej coś więcej zdradzić. Ale załóżmy, że się zdrzemnęła, tak jak te panny. I była przekonana, że leci we właściwą stronę. Była przekonana, że wyląduje we właściwym miejscu. Rozłożyła się wygodnie w swoim fotelu. Jakiś podręczny bagaż miała przy sobie. Wiecie, wszystko wyglądało zupełnie normalnie. I była przekonana, że wyląduje we właściwym miejscu, ale kiedy podróż się zakończyła, zobaczyła zszokowana, że jest zupełnie gdzie indziej. Zobaczyła, że jest w miejscu, w którym w ogóle nawet nie planowała być. Zamiast oczekiwanego powitania kochających osób, zamiast powitania z kimś, na kogo być może czekała i ktoś być może na nią czekał, to wiecie, jacyś obcy ludzie, zamiast przyjaciół, zamiast osób, które by mówiły do niej w zrozumiałym języku, nagle, wiecie, pojawiają się osoby, które coś tam do niej mówią, ona w ogóle nie wie, o co chodzi, nie rozumie. Zamiast radości, kompletne zaskoczenie, szok, tęsknota, strach, niepewność. Słuchajcie, wszystkie argumenty, jakimi dysponowała, okazały się niewystarczające. I słuchajcie, w czymś takim niezgłębionym i w czymś takim nieodgadnionym, przynajmniej dla mnie, dla faceta, jakim jest damska torebka, nie dysponowała nic, niczym, co by mogło sprawić, że sytuacja by okazała się dla niej przejrzysta, czytelna. W swojej torebce nie miała nic. Nie miała wizy. Nie miała biletu tam, gdzie powinna wylądować. Nie miała nic, czym mogłaby się okazać. I wiecie, zatrzymano tą kobietę i chyba po 48 godzinach i po jakichś tam dyskusjach przez konsulaty na jakąś tą kobietę, jakoś tą kobietę odprawili. Ale wiecie, co przeżyła, to przeżyła. I chcę wam powiedzieć taką bezpośrednią prawdę. Wielu ludzi zmierza do piekła, myśląc, że wylądują w niebie. Wielu ludzi jest przekonanych, że nadali życiu właściwy kierunek. Wielu ludzi myśli, że są w tym właściwym miejscu, w tym właściwym czasie, które poprowadzi ich do celu. Ponieważ na przykład ktoś im powiedział, że wiecie, religia bądź jakieś może martwe obrzędy są tym jedynym w cudzysłowie samolotem, które doprowadzą tych ludzi w odpowiednie miejsce. Ktoś inny może przekonuje, że nieważne do jakiego samolotu wsiądziesz, i tak zalecisz na właściwe miejsce. W końcu wszystkie samoloty lecą w tym samym kierunku i wylądują w tym samym miejscu. Inny mówi, jak nikogo nie zabiłeś, to każdym dolecisz. A jeszcze inni mówią, że jak już raz wsiadłeś do tego właściwego samolotu, to choćbyś wyskoczył, to i tak znajdziesz się tam, gdzie powinieneś. I wiecie, mam nadzieję, że rozumiecie ten obrazowy język. I mam nadzieję, że również wyciągniemy z tego wnioski i postaramy się, aby również nasze serca mogły doznać takiego przeglądu, czy aby na pewno zmierzam we właściwą stronę. A może ty dzisiaj jesteś przekonany, siedzisz sobie tutaj na tym miejscu i jesteś przekonany, że nadałeś życiu właściwy kierunek. Rozłożyłeś się wygodnie w swoim fotelu, zapiąłeś pasy i myślisz, że może to jest ten rejs najbardziej odpowiedni i że lecisz we właściwą stronę. A może fruniesz sobie beztrosko przez to życie, myśląc, że jest dobrze, po co się przejmować, później się nad tym będę zastanawiał. A może kurczowo trzymasz się jednego fotela, bo mówisz tak, dziadek nim leciał, ojciec nim leciał, to ja nim będę leciał. Nieważne gdzie. Ważne, że przodkowie lecieli, to ja nim też lecę. I chciałbym, żebyśmy mogli zweryfikować dzisiaj swój stan serc, czy nadaliśmy życiu ten właściwy kierunek. Jak to zrobić? Powiedzcie, jak to zrobić? Jak zweryfikować swoje serca? Jak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zmierzam we właściwą stronę? Słuchajcie, istnieje tylko jeden sposób, żeby uniknąć zwiedzenia. Wiecie jaki? Poznać prawdę. Jezus powiedział w Mateusza 24:25: oto przepowiedziałem wam. I jedynym sposobem, żeby uniknąć zwiedzenia, to jest po prostu poznać prawdę. I podobieństwo o 10 pannach to obraz Kościoła. To historia tak naprawdę o mnie i o tobie. I biblijna symbolika Królestwa Bożego, czy Królestwa Niebios, nie odnosi się tylko, wiecie, do niebiańskiej rzeczywistości. Królestwo Boże, chcę wam powiedzieć, jest wszędzie tam, gdzie jest Duch Święty. I czytamy w liście do Rzymian, apostoł Paweł mówi, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm, to nie napój, lecz sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Oto Królestwo Boże. I Królestwo Boże, wiecie, to nie granice. Królestwo Boże to nie położenie geograficzne, ale jedynym obszarem Bożego Królestwa na ziemi to jest Kościół. To są ludzkie serca. I Pan Jezus mówiąc, wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, mówił o Kościele, który będzie na ziemi tuż przed Jego powrotem. I wiecie, według tej przypowieści, według tej historii, Kościół dzieli się na dwie kategorie ludzi. Na mądrych i na mniej mądrych. Żeby nie powiedzieć głupich. I w kazaniu na górze Jezus nawiązuje do tego samego momentu. I mówi tak, w owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. I spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły w ten dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, porównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły w ów dom. A on runął, a upadek był jego wielki. I wiecie, gdybyśmy porównali te dwa fragmenty, tak po prostu króciutko, na chwilkę, to zobaczymy też, na czym polega mądrość, a na czym polega głupota. W Mateusza 25 czytamy, wtedy będzie podobne Królestwo Niebios. W tym fragmencie w Mateusza 7 czytamy w owym dniu. W Mateusza 25 czytamy: Panie, Panie, otwórz nam. W Mateusza 7 czytamy: Panie, Panie, czyż nie robiliśmy tego i tamtego? W Mateusza 25 czytamy, że Pan Jezus mówi: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. A w Mateusza 7: Nigdy was nie znałem. A więc Pan Jezus mówi o tym samym momencie, o tym samym wydarzeniu. I wiecie, mądrość od głupoty różni się tym, że czytamy tak, że mądre mają lampy oraz mają oliwę w swoich naczyniach. Głupota wyróżnia się tym, że w przypadku tych panien, że mają lampy, ale nie mają oliwy. Mądrość polega na tym, że słuchają słów Jezusa i wykonują te słowa. Głupota polega na tym, że słuchają słów Jezusa, ale nie wykonują ich. Mądrość polega na tym, że ktoś buduje na opoce, na fundamencie. Głupota pokazuje, że ktoś buduje bez fundamentu. I wiecie, jaka jest różnica między mądrym wierzącym a niemądrym wierzącym? Różnica polega na tym, że mądry robi coś od początku do końca, a głupi zaczyna i nie kończy. I taka jest różnica. Jeżeli chcesz być mądrym wierzącym, to jak przyłożyłeś rękę do pługa, jak zaczynasz iść w tym właściwym kierunku, to idź. Nie oglądaj się wstecz, nie zatrzymuj się i dokończ to, co zacząłeś. A głupota polega na tym, że coś zaczynamy, nie kończymy. Chwycimy się trochę tego, liźniemy takiej nauki, a później pędzimy gdzieś, żeby coś innego jeszcze doświadczyć. I ciągle gdzieś coś zaczynamy i nigdy nie kończymy. I tak naprawdę nie wiemy już, w którym kierunku zmierzamy. I to podobieństwo, słuchajcie, pomaga mi zrozumieć, co tak naprawdę liczy się, co tak naprawdę dzisiaj liczy się dla mnie, co tak naprawdę powinno liczyć się dla ciebie. I gdybyśmy się przyjrzeli symbolice tego podobieństwa, to możemy też wiele się nauczyć. Wiecie, lampa sama z siebie nie daje światła. Jest tylko narzędziem, jest tylko instrumentem do przekazania światła. Chcę wam powiedzieć, możemy mieć lampę z ekskluzywnego sklepu i możemy mieć lampę ze śmietnika i obie będą tyle samo warte, dopóki tam nie wkręcę żarówki, nie podepnę do gniazdka. Lampa bez tego, co daje światło, słuchajcie, jest bezwartościowa, nie spełnia swojej roli. Jest jak studnia bez wody. Albo jak rower bez łańcucha. Mogę mieć rower, słuchajcie, za 20 tysięcy. I on będzie tyle samo wart, co, wiecie, rower znaleziony na śmietniku. Jeśli nie będę miał w nim łańcucha, to nigdzie nim nie zajadę. Nie spełni swojej roli. W Piśmie Świętym lampa jest symbolem świadectwa Bożego w naszym życiu, symbolem odkrycia i poznania prawdy. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 16 wersecie mówi: Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wasza światłość, o czym Pan Jezus tutaj mówi? Czy my mamy jakąś światłość? Jak my możemy, no, że tak powiem, zaświecić przed ludźmi? Jedyną naszą, wiecie, światłością, wiecie co jest? To jest świadectwo naszego życia. I kiedy Pan Jezus mówi o naszej światłości, to mówi o naszym świadectwie. Lampa jest także symbolem Słowa Bożego, a oliwa jest symbolem Ducha Świętego. I wiecie, lampa bez oleju nie będzie świecić. Byśmy dzisiaj powiedzieli, lampa bez żarówki, bez podpięcia do mocy z elektrowni nie będzie świecić. I chcę wam powiedzieć, bez Ducha Świętego Słowo Boże jest tylko literą, a świadectwo jakąś tam historyjką. Duch Święty sprawia, że Słowo Boże odżywa w ludzkim sercu, że nabiera mocy. To Duch Święty sprawia, że Słowo Boże ma moc. Pozwólcie, że na chwilkę się tutaj zatrzymam, bo również poproszono mnie o to, żebym również podzielił się krótką historią ze swojego życia. Nie będę zbyt długo mówił, moja historia życia jest bardzo, bardzo długa, ale powiem, postaram się krótko powiedzieć, jak ja poznałem Chrystusa. W wieku 29 lat miałem profesjonalnie zrujnowane życie. Byłem wrakiem człowieka. Narkotyki zniszczyły całkowicie moją psychikę. Alkohol zniszczył całkowicie mój organizm. Z ludzkiego punktu widzenia to, że tutaj stoję i to, że potrafię do kupy sklecić jakieś zdania, to chcę wam powiedzieć, jest cud. To nie jest tak, że no, ja się wyspecjalizowałem, że gdzieś miałem doskonałe do tego warunki, że dzisiaj no, głoszę Boże Słowo, bo coś tam, bo tamto czy owamto. Dzisiaj z łaski Bożej tutaj stoję, mam w pełni tego świadomość, jestem wdzięczny Bogu za to, czego dokonał w moim życiu, bo z ludzkiego punktu widzenia, z medycznego punktu widzenia dla mnie nie było ratunku. Byłem skończonym wrakiem człowieka. Przez mój organizm, przez mój mózg przeszły kilogramy chemii, która tak naprawdę, wiecie, zabiła wielu, wielu moich kolegów z mojego pokolenia. To, że żyję, jest cudem. Traktuję każdy dzień jako Bożą łaskę i jako Bożą możliwość do wykorzystania. Nie staram się szafować dniami, no, bo to mi się należy. Naprawdę to jest Boży cud, że tutaj stoję. I kiedy byłem w takim, no, bym powiedział, potwornym uzależnieniu, ktoś zaczął, prowadziłem z żoną sklep, który przepiłem, i ktoś zaczął do tego sklepu przychodzić i taki znajomy. I wiecie, pierwsze co to mnie uderzyło, że on wygląda inaczej niż powinien wyglądać. A zawsze jego wygląd to miał się tak, że miał długie włosy, przeważnie tłuste, koszula rozpięta i wyróżniał się tym, że w knajpie grał na gitarze. To był taki knajpiany grajek. I stąd go znałem. Wiecznie zapijaczony, nieogolony, kupa towarzystwa koło niego. Ja razem z nim tam nie imprezowałem. Myśmy mieli swój stolik gdzieś tam w drugim końcu knajpy. Ale wiecie, ja go tak znałem. I nagle przychodzi taki człowiek elegancki, kulturalny i taki cichy, jakiś pokorny. I przychodzi do sklepu. I najpierw coś tam kupuje, później staje, zaczyna rozmawiać. Myśmy się tak z widzenia znali, wtedy żeśmy nawiązali ze sobą jakiś kontakt. Ja już wtedy byłem w okropnym stanie i on to widział. I on w któregoś dnia podzielił się ze mną Ewangelią. Mówi: Mirek, jest ktoś, kto ci może pomóc. A ja, słuchajcie, byłem wtedy gotowy, bo do samego piekła pójść. Ja wtedy nosiłem się zamiarem, żeby jechać do Warszawy i był taki modny człowiek, ręce, które leczą. Pamiętacie takiego magika? I wiecie, ja byłem w stanie już wszystko zrobić, żeby coś mi pomogło, bo ja wiedziałem, że ja po prostu umieram. Ja umieram w wieku 29 lat. I on wtedy przyszedł i zaczął mi i opowiedział mi o Jezusie. I do mnie to oczywiście nie trafiało, odbijało się to. Póki jeszcze dysponowałem jakimiś argumentami, to Jezus znajdował się na samym końcu w kolejce do pomocy mi. Ale wiecie, z biegiem czasu ta kolejka się zmniejszała i ja widziałem, że po prostu tylko, prawdopodobnie jeszcze wtedy myślałem, tylko ten Jezus może mi pomóc. Kiedyś, kiedy postanowiłem z tym chłopakiem jechać do kościoła, to powiedziałem sobie, że chcę to zobaczyć na trzeźwo. Nie chcę pić, chcę zobaczyć kościół, bo on mi mówi, że jakiś inny kościół. I ja mówię, chcę to zobaczyć na trzeźwo. I postanowiłem nie pić i mój organizm tylko wytrzymał bez alkoholu do godziny 15. Po 15 zabrało mnie pogotowie z padaczką. I później nastąpiło wiele tygodni jakiejś takiej rekonwalescencji. Ale potem znowu zacząłem pić. Myślałem, że się już wtedy zapiję. Błagałem moją żonę, żeby mnie zawiozła do szpitala jakiegokolwiek, żeby mnie tylko podratowali. Kiedy żona zawiozła mnie do szpitala, Ja tam poleżałem 4 godziny chyba, powyrywałem kroplówki i pojechałem z powrotem do domu. I kiedy przyjechałem do domu, niemalże uklęknąłem przed moją żoną i powiedziałem: słuchaj, daj mi jeszcze klucze od sklepu, ja muszę wypić 2 jabłone, bo się rozsypę. I ona rzuciła mi te kluczyki od sklepu i ja pojechałem, wypiłem 2 jabłone. Ulżyło mi się, a jakże. Ale straciłem całkowicie nadzieję. A wiecie, człowiek jak traci nadzieję, to w to miejsce rodzą się myśli samobójcze. I w miejsce nadziei zaczęły pojawiać się myśli samobójcze i bardzo poważnie już o tym myślałem. Szedłem z żoną do sklepu po to, żeby znowu coś tam urobić na to moje pijaństwo. I kiedy żona w sklepie sprzedawała, ja poszedłem na zaplecze i tam po raz pierwszy w życiu się pomodliłem. I to wiecie, nie modliłem się modlitwą grzesznika. Nie modliłem się jakąś wielce teologiczną modlitwą. Powiedziałem tylko tak: Panie Boże, mam tylko jedną do Ciebie prośbę. Ja już wiedziałem, że odwyk jest nieunikniony, a jeśli bym zostawił moją żonę i poszedłbym na odwyk, to automatycznie tracimy utrzymanie, bo sklep funkcjonował tak, że ja dowoziłem towar, żona sprzedawała i gdyby któregoś z nas brakło, to nie mamy środków do utrzymania. Ja powiedziałem: Panie Boże, ja mam tylko jedną prośbę do Ciebie, sprawę, żebym nie szedł na odwyk. Chcę ten ciężar tych długów, wtedy to wszystko zaczęło wychodzić. Mówi: chcę ten ciężar nieść razem z moją żoną. Wiecie, i strasznie zaczęło mi się chcieć płakać, a ja nie jestem człowiekiem, który wyciska łzy. I wtedy strasznie tam zacząłem płakać w tym sklepie i kiedy żona usłyszała, że ja płaczę, weszła na zaplecze i zobaczyła mnie zaślimaczonego. I pierwsze, o czym pomyślała, to, że trzeba dzwonić po pogotowie. A ja wypowiedziałem słowa, które zmieniły kierunek, bieg i historię mojego życia. Powiedziałem: słuchaj, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ale ja nigdy w życiu nie potrzebowałem tak Jezusa jak dzisiaj. Wiecie, ona myślała, że mi odbiło. Poszła z powrotem do sklepu, a ja zostałem sam na zapleczu z Jezusem. I cała moja modlitwa to było: Panie Jezu, jeśli ten człowiek faktycznie ma rację, to proszę Cię, zmień moje życie. Słuchajcie, od tego dnia minęło ponad 15 lat. Od tego dnia nie miałem ani grama alkoholu w ustach. Od tego dnia nigdy nie sięgnąłem już po narkotyki. Wszystko się zmieniło. I wiecie, ja wcześniej czytałem Słowo Boże, wcześniej czytałem Biblię, ale od tego dnia, kiedy narodziłem się na nowo z Ducha Świętego, to Słowo zaczęło do mnie przemawiać. Do tej pory było martwą literą. Do tej pory było historyjką. Jezus był tam, poszedł tu, zrobił to i na końcu Go przybili do krzyża. Nic mnie to nie ruszało. Ale od tego dnia zauważyłem, że każda strona Biblii jest tak żywa, jest tak realna, tak autentyczna i ma taki wpływ na moje myślenie, na moje życie, że nie byłem w stanie się temu oprzeć. Że nie byłem w stanie zamknąć z powrotem Bożego Słowa i powiedzieć: nie, to nie dla mnie, to mnie nudzi. Wiecie, ja nie rozumiałem tego słowa. Ja wiele z tych rzeczy nie rozumiałem i do dzisiaj nie rozumiem. Ale ja wiedziałem, że ja tego potrzebuję. Ja często podaję taki przykład. Wiecie, ja nie rozumiem składu chemicznego wody. Wiecie, woda to nie tylko H2O, ale tam są jeszcze dziesiątki różnych minerałów. Ja tego wszystkiego nie rozumiem, jestem na to za głupi, ale wiem jedno, że bez wody umrę. Ja nie wszystko rozumiem z tego słowa. Prawdopodobnie nigdy nie zrozumiem wszystkiego. Ale wiecie co? Ja wiem jedno, ja bez tego umrę. Ja bez tego nie mogę żyć. Jeżeli to odstawię na półkę, to tak jak umrę fizycznie bez wody, tak umrę duchowo bez tego Bożego Słowa. I wiecie, i kiedy właśnie Duch Święty działa w życiu człowieka, to Słowo Boże ma moc, a świadectwo również dotyka ludzkich serc. Wszystkie panny, wracamy teraz do tekstu, wszystkie panny wyszły na spotkanie oblubieńca, czytamy. Wszystkie miały lampy, wszystkie miały oliwę w swoich lampach. Wszystkie się drzemnęły. Słuchajcie, pozornie one niczym się nie różniły. Wszystkie pewnie miały Biblię pod pachami. Wszystkie chodziły na nabożeństwa. Wszystkie pięknie śpiewały. Może wszystkie były razem w chórze. Wszystkie pięknie się może ubierały. Praktycznie niczym się nie różniły od siebie. Mało tego, wszystkie miały ten sam cel, słuchajcie, spotkać oblubieńca. Jedyna rzecz, która zadecydowała o różnicy między nimi, to to, że mądre miały dodatkowe naczynie z oliwą, a to oznacza, że miały stały dostęp do tego, co sprawia, że lampa świeci, co sprawia, że spełnia swoją rolę. Miały stały dostęp do oliwy. Dzisiaj byśmy powiedzieli stały dostęp do mocy. I wiecie, możemy chodzić do kościoła. Możemy nosić Biblię pod pachą. Możemy ładnie śpiewać, możemy ładnie usługiwać. Możemy mieć piękne, wzruszające świadectwo nawrócenia, ale jak nie mamy stałego dostępu do Bożej obecności, to chcę wam powiedzieć, wszystko tamto może nie wystarczyć. W chwili przyjścia Jezusa nie tyle będzie się liczyło to, jakie było moje świadectwo nawrócenia 20 lat temu, ale w chwili przyjścia Jezusa Chrystusa będzie się liczyło to, jakie jest moje świadectwo dzisiaj. Jak moje życie wygląda dzisiaj? Na czym dzisiaj skoncentruję swoją uwagę? Chcę ci powiedzieć i sobie oczywiście też, jeśli nie mamy tego naczynia z oliwą, jeśli nie mamy stałego dostępu do Bożej mocy, jeśli nie mamy stałego dostępu do Bożej obecności, to twoja lampa zgaśnie. W Księdze Samuela czytamy taki smutny obraz z historii Izraela. Czytamy, że nie było króla w Izraelu, że każdy się pałętał, robił to, co chciał, co mu pasowało. I tam jest, wiecie, jedno takie zdanie, które mówi, a lampa Boża ledwo się paliła. Lampa Boża o mało co nie zgasła. I nie zgasła, bo Bóg powołał Samuela. Bóg powołał małe dziecko, młodego człowieka, po to, aby wzniecić to światło nad Izraelem. I słuchajcie, w chwili przyjścia Pana Jezusa Chrystusa ważne będzie to, czy będę miał w sobie tą światłość. Wiecie, jeśli nie mamy stałego dostępu do tej Bożej obecności, to świadectwo straci moc. Będzie dalej jakąś historią, ale nikogo już nie poruszy. Na nikim może nie zrobi wrażenia. Słowo Boże już może nie będzie tak dotykać twojego serca. Kościół się stanie dla ciebie jakimś martwym zgromadzeniem. I to są sygnały, że twoja światłość gaśnie, że wkrada się coś takiego jak letniość, obojętność, byle jakość. Wiecie, dalej czytamy, że oblubieniec długo nie nadchodził. I Piotr to wyjaśnia w drugim liście, mówi, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Wiecie, zaryzykuję stwierdzenie, a może ta planeta się jeszcze kręci ze względu na ciebie. A może właśnie Pan nie chce, abyś zginął? Może Pan nie chce, żebyś, nie wiem, moczył się, taplał się gdzieś w brudach tego świata, ale żebyś wyszedł i stanął przed Nim, aby On mógł zmienić twoje serce, aby mógł cię na nowo wypełnić swoją obecnością. Bóg nie chce, żebyś zginął. Ktoś kiedyś powiedział takie stwierdzenie, Jezus wolał umrzeć za ciebie, niż żyć bez ciebie. I może Pan zwleka właśnie ze względu na ciebie. Może to nabożeństwo jest właśnie ze względu na ciebie. Może przyjechałeś czy przyjechałaś tak sobie tutaj i no, bo był czas, ale może właśnie ten czas był dla ciebie. Może ten czas właśnie jest dla ciebie, żeby ci przypomnieć o tym, co jest ważne i żeby ci przypomnieć o tym, czy twoje życie zmierza we właściwym kierunku, czy nadałeś swojemu życiu właśnie ten właściwy kierunek. Czytamy, o północy powstał krzyk. Wiecie, w żadnym innym momencie lampa nie jest tak potrzebna, jak właśnie o północy. I prawdziwą tragedią głupich panien było to, czy nie było nawet to, że się zdrzemnęły. Mądre się też zdrzemnęły. Nie było ich tragedią to, że zostały zaskoczone. Mądre też zostały zaskoczone. Ale ich prawdziwą tragedią było to, że miały lampy, które gasły w chwili największej ciemności. Wiecie, nie zadały sobie trudu. Nie poświęciły czasu na to, aby mieć dostęp do oliwy, aby nagromadzić sobie tej oliwy. Zamiast tego, wiecie, wpadły na genialny pomysł. Skorzystajmy z tego, co wy macie. Chcę ci coś powiedzieć. Nie możesz świecić pożyczonym światłem, ale swoim własnym. Na czym to polega? Nie możesz liczyć tylko na czyjąś modlitwę. Nie możesz korzystać tylko z czyichś modlitw i być zadowolony i traktować to jako wystarczające, że o ciebie się pastor modli, że o ciebie się lider modli, że o ciebie się inni modlą. Pytanie, jak jest z tobą, jak jest z twoim życiem, jak jest z twoją modlitwą. Nie możesz jechać na pożyczonej modlitwie. Nie możesz ciągle bazować na czyichś modlitwach i na tym, że ktoś ciągle o ciebie się modli. Nie możesz ciągle jechać na czyimś Słowie Bożym, przez kogoś zwiastowanym. Oczywiście dobrze jest karmić się Bożym Słowem, dobrze jest być w miejscu takim jak to i słuchać kazania, ale to, wiecie, to nie jest wszystko. Co z twoim osobistym kontaktem ze Słowem Bożym? Nie możesz ciągle, wiecie, jechać na cudzych wersetach, że tak powiem. Bo ktoś dostał słowa od Pana, podzielił się wersetem i ty jesteś zbudowany. Kiedy ty ostatni raz przeczytałeś Słowo Boże i werset ciebie poruszył? Nie można tylko ciągle, wiecie, jechać na czyichś wersetach. Dobrze jest słuchać kazań, czy w internecie, czy w kościołach. Ale chcę ci powiedzieć, twoje światło też musi świecić. Twój kontakt ze Słowem Bożym, to Słowo Boże też będzie do ciebie przemawiać i ty tego potrzebujesz. Osobiście słowa dla ciebie. Nie możesz ciągle jechać na czyichś świadectwach. Nie możesz ciągle budować się pożyczonymi świadectwami. Dobrze jest, słuchajcie, kiedy słyszymy świadectwa i się budujemy. Moje pytanie, a co z twoim światłem? Co z twoim świadectwem? Jak wygląda dzisiaj twoje świadectwo? Czy twoje świadectwo kogoś buduje? Fajnie jest słuchać czyichś świadectw, ale nie możesz jechać na pożyczonych świadectwach. Co z twoim świadectwem? Jeśli nie masz kontaktu ze Słowem Bożym, jeśli nie masz stałego dostępu do Bożej obecności, jeśli nie masz relacji w modlitwie ze Słowem Bożym, nie będziesz miał też świadectw. Będziesz się budował pożyczonymi świadectwami. I te głupie panny właśnie to zrobiły. No pożyczcie nam trochę, no zawsze na tym jechałyśmy. A one powiedziały nie. Miałyście czas, miałyście możliwości, miałyście warunki do tego. Idźcie tam, skąd żeście przyszły. Może idźcie posłuchać w internecie kazania. Idźcie może gdzieś tam do zboru, no może usłyszycie jakieś słowo. Albo idźcie, spędźcie czas. W Bożej obecności dopiero przyjdźcie. Czytamy, gdy one odeszły kupować. Wiecie, kupowanie zawsze wiąże się z kosztem. Więc kiedy kupujemy, to musimy ponieść jakiś koszt. Słuchajcie, społeczność z Bogiem kosztuje. Ja wczoraj nawet mówiłem tutaj na młodzieży. Coś takiego jak promocja, taniocha w chodzeniu za Panem nie istnieje. To jest koszt. Dzisiaj słyszałem, Pastor mi mówił o modlitwach o godzinie 4:30. To jest koszt dostępu do Bożej obecności. Ale w chwili największej ciemności to, co wyprodukowałeś o 4:30, będzie ci najbardziej potrzebne. Jakże przykre jest to, słuchajcie, że wtedy, kiedy odeszły i kiedy były naprawdę blisko, kiedy poszły szukać to, co od dawna powinny mieć, zamknięto drzwi. Gdy wróciły, mądrych już nie było. I co usłyszały? O, dobrze, że jesteście w ostatniej chwili. Nie, nie znam was. Przykro mi. No jak możemy znać Boga, skoro z Nim czasu nie spędzamy? To nie jest tak, że Pan Jezus teraz tak złośliwie trochę postąpił. No jak możemy znać Boga, jak Bóg może znać nas, jeśli z Nim nie spędzamy czasu, jeśli nie mamy stałego dostępu do Jego obecności? Jak możemy Go znać? I tutaj jest prawda powiedziana. No nie znam was, jak? Jak nie mamy czasu na czytanie Słowa Bożego? Jak nie mamy czasu na to, żeby spędzać z Nim chwilę w ciągu dnia? Jak On może nas znać? Jak my Go możemy znać? Ja wam powiem, możemy mówić, że znamy Boga. Możemy mówić, że jesteśmy tacy czy inni. Ale to wcale nie świadczy o tym, że Pan Bóg powie, że nas zna. Wiecie, bieg z pochodniami w starożytnej Grecji różnił się od wszystkich innych dyscyplin ówczesnych, sportowych. We wszystkich wyścigach zwycięzcą był ten, kto pierwszy przekroczył linię mety. Ale ta dyscyplina była nieco inna i różniła się od tych właśnie pozostałych. W biegu z pochodniami każdy z uczestników otrzymywał do ręki zapaloną pochodnię. I nie liczyło się to, czy on tam pierwszy dobiegnie. Nie liczyło się nawet to, żeby byle się tam dowlógł i skończył. Ale liczyło się to i zwycięzcą zostawał ten, kto nie tylko przekroczył linię mety, ale kto wszedł w bieg na nią z zapaloną pochodnią, ze światłem w ręku. Komuś, kto po drodze, wiecie, lampa zgasła, ten znicz zgasł, był zdyskwalifikowany. Nie ukończył biegu. Wiecie, kiedyś jeszcze, kiedy byłem w zborze w Dąbrowie Górniczej, a tam w okolicy to jest największy zbór, to powiedziałem takie słowa. Słuchajcie, jesteśmy największym zborem w okolicy. I prawdziwą tragedią dla tego zboru byłoby to, gdybyśmy po pochwyceniu wciąż byli największym zborem. I to jest tragedia. Całym podsumowaniem tej historii jest werset 13. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Chcę wam powiedzieć, Jezus na pewno przyjdzie. Nie musisz usłyszeć, nie znam cię. Masz czas, możliwości, warunki, żeby podjąć decyzję, żeby postanowić w swoim sercu, co jest dla mnie najważniejsze, żeby zweryfikować kierunek, w którym zmierzam. Czy moje życie, aby na pewno zmierza we właściwą stronę, czy moje życie biegnie we właściwym kierunku. Wiecie, ta historia to nie jest tylko historia o upadku, o przegranej, o jakimś tutaj, niewpuszczeniu do Bożej obecności, zamknięciu drzwi, zatrzaśnięciu drzwi. Spójrzmy na mądre panny, spójrzmy na ich mądrość, spójrzmy na to, co otrzymały, spójrzmy na nagrodę, którą dostały, na zwycięstwo, na radość. To może być moim i twoim udziałem. I chciałbym, kochani, abyśmy mogli może dzisiaj z tego miejsca wyjść pojednani z Bogiem. Jeśli jest tutaj ktoś na tym miejscu, kto może nie ma pewności, czy jest pojednany z Bogiem, czy nie, to chciałbym, abyś wyszedł pojednany z Bogiem. Abyś z Nim się pojednał, abyś miał pewność, że żyjesz dla Boga, że żyjesz dla Chrystusa. żebyś był świadectwem dla swojej rodziny, dla swojego miejsca pracy, dla swojej szkoły, u lekarza, u pani w aptece. Wszędzie. Dlatego bądź pewien, jak wygląda twoje życie. Bądź pewien, w jaką stronę twoje życie pędzi. I zrób wszystko, żebyś miał stały dostęp do Bożej obecności, bo nawet nie wiesz, kiedy on ci się przyda. Może dzisiaj to ci jest niepotrzebne, bo masz to czy tamto. Dzisiaj, wiecie, świat wspaniale nam potrafi wypełnić czas. Ale upewnij się, że również masz czas dla Boga. Ja ci powiem, jeśli dzisiaj nie masz czasu dla Boga, to w wieczności będziesz miał dostatecznie dużo czasu, żeby żałować, że go nie miałeś tutaj. A więc upewnij się, że twoje życie biegnie we właściwym kierunku. Chciałbym zakończyć modlitwą. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomodlili się. Jeśli mogę prosić o wstanie.